Dzisiaj chcemy wrócić do tekstu, który czytaliśmy ostatnią niedzielę i w dalszym ciągu kontynuować rozważanie z księgi proroka Nehemiasza. Chciałbym, abyśmy jeszcze raz dzisiaj mogli przeczytać pierwszy rozdział tej księgi. Wierzę, że nigdy Bożego Słowa za dużo. Wierzę, że też i on pomoże nam odświeżyć też w pamięci myśli, które ostatniej niedzieli były tutaj prezentowane. Czytam księgę proroka Nehemiasza, pierwszy rozdział, pierwszych 11 wersetów. Słowo Nehemiasza, syna Halkaliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Suza. Przyszedł jeden z moich braci Hanaani, a w nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy to usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy, ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twojego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, których zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Niecnie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nakazałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi swemu słudze, powiadając, jeśli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeśli się nawrócicie do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, których odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę Twoich sług pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze. Okaż mu zmiłowanie wobec tego męża, byłem bowiem pod czaszem królewskim. Ostatnią niedzielę mówiliśmy o sytuacji narodu Bożego w końcowych latach niewoli babilońskiej. To jest dość odległy czas, jak powiedziałem, IV wiek, połowa V wieku przed naszą erą. I kończy się owa 70-letnia niewola. I oto widzimy taki obraz. Ci, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu, nie bardzo chcą wracać. Nie bardzo chcą wracać. Jakoś tutaj na obcej ziemi zdążyli się już urządzić, przyzwyczaić się do niej. Nieśpieszno było im wracać do owej zrujnowanej ziemi izraelskiej. Oczywiście na początku, jak mówiliśmy ostatnim razem, na początku tęsknili. Na początku smucili się, płakali, pościli przed Bogiem. Na samą wieść o wspomnieniu o Jeruzalem ich oczy zalewały się łzami. A nawet kiedy próbowano wydobyć z nich jakąś pieśń pochwalną, powiadają, my nie możemy śpiewać na obcej ziemi. Ale teraz po 70 latach, jaka jest sytuacja? Nehemiasz musi używać dość stanowczych metod przekonywania tych ludzi, których, jak mówiliśmy ostatnio, czytaliśmy ten fragment, których niektórych bije po twarzy, targa za włosy, by się ludzie opamiętali i porzucili swoje grzeszne życie. Trzeba oczywiście przyznać, że to bardzo oryginalna metoda napominania, prawda? I pewnie nie chcielibyście, aby pastor was tak napominał. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj ten obrazek na moment zostawili i popatrzyli na inny, wspomnianą też zeszłą niedzielę. Oto do Nehemiasza dociera jeden z jego braci, a z nim niektórzy mieszkańcy z Judy i zdają mu raport o owej reszce ludzi, której udało uniknąć się niewoli babilońskiej. Nie wszyscy poszli do niewoli, część ludzi, jakieś niedobitki tam zostały. I teraz przychodzą do Chenemiasza, mówią mu, co się dzieje z tą resztką ludzi. Co mówią o tej garstce żyjącej w Jeruzalem? Popatrzmy na trzeci werset. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Dlaczego? Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Ta bieda i to pohańbienie wynikały z prostego faktu, prawda? Mury miasta były zwalone, a bramy spalone. Wiele osób powiedziało, no co za pohańbienie. Najważniejsze, że ja się miał dobrze, a co tam mi mury, co tam mi tam bramy. Ale pohańbienie i bieda wynikały z tego, że mur był zwalony, a bramy były spalone. Myślimy o tym, że mury i bramy miasta zawsze stanowiły o bezpieczeństwie jego mieszkańców. I mówiłem to ostatnim razem, im były potężniejsze, im były solidniejsze, jego mieszkańcy mogli czuć się bardziej bezpiecznie i bardziej spokojne życie prowadzić właśnie w takich obwarowanych miastach. Kiedy miasta natomiast nie były obtoczone murami, to były to tylko zwykłe obozowiska i wtedy wróg miał bardzo ułatwione zadanie, by napaść, by grabić, by plądrować, by mordować ludność, a też zabierać ją gdzieś tam daleko do niewoli. I kiedy patrzę na ten obraz, myślę sobie również i o tym, co powiedział Jezus Chrystus o swoim przeciwniku, o szatanie. Również ten odwieczny wróg duszy ludzkiej, jak powiada Pan Jezus, przychodzi jak złodziej. Po co? By dać? By ludzie się lepiej mieli? Nie. Słowo Boże powiada, by kraść, zażynać i mordować. Ten odwieczny wróg ludzkiej duszy zawsze przychodzi w tym zamiarze, aby kraść, zażynać i mordować. Chciałbym, abyśmy dziś spojrzeli na owe miasto Jeruzalem ze zburzonymi murami i spalonymi bramami. W tym obrazie możemy dostrzec z jednej strony pojedynczego człowieka, pojedynczego chrześcijanina, a z drugiej strony zaś cały zbór pański w dobie obecnej, w współczesnym czasie. Myślę bowiem, że słusznie się powiada, jacy są członkowie zboru, taki jest też i zbór. I odwrotnie, jaki jest zbór, tacy są jego i członkowie. Biblia wielokrotnie używa obrazu miasta pozbawionego muru jako opis człowieka, który nie jest człowiekiem według serca Bożego, a raczej jego zaprzeczeniem. Popatrzmy na pewien tekst z Księgi Przypowieści Salomona. Czytamy tam właśnie w 25 rozdziale, 26 i 28 werset takie słowa. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. I 28 werset. Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem. Miasto rozwalonym murem. Dlatego tak ważnym było dla tamtych ludzi żyjących w tamtych czasach, by mieszkać w miastach obwarowanych potężnymi murami. A kiedy zostały one w jakiś sposób naruszone, natychmiast przystępowano do ich naprawy, do zamurowywania ich wszelkich wyłomów. Budowa murów i bram była zawsze priorytetem. Od tego zaczynało się każde osiedlenie ludzkości. Natomiast wrogowie, gdy chcieli zdobyć jakieś miasto, musieli najpierw zmierzyć się z czym? Z jego murami. Musieli je najpierw rozwalić, by mieć drogę otwartą do miasta, by później plądrować, grabić i mordować. Przenosząc to na obraz duchowy, psalmista Dawid w psalmie 62, wersecie 4 pyta, dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Tak, jeśli człowiek nie ma murów, jeśli jest w życiu jego ten zwalony mur, to wtedy wszyscy mogą napadać na człowieka i rozbijać go. I tragicznie wygląda miasto, którego mury są zwalone, a bramy spalone. Miasto splądrowane doszczętnie, zbezczeszczone miasto. Tragicznie też wygląda człowiek, który nie stawia sobie żadnych murów, żadnych granic swojego postępowania i życia. Nie wierzycie? Popatrzmy na ludzi. Na ludzi, którzy nie mają żadnych granic w swoim życiu, żadnych murów. Jak ich życie wygląda? Jak ich życie wygląda? Chyba 2 czy 3 lata temu, nie pamiętam dokładnie, nasze morze przerwało wał na wysokości Podczela, wał oddzielający morze od tego ekoparku. Nie wiem, ilu z nas widziało ekopark. To jest taka grobla, która po jednej stronie staw, po drugiej stronie staw, gdzie jest mnóstwo ptactwa, gdzie jest mnóstwo... No piękna rzecz, jeśli nie byliście tam, zapraszam na taki spacer. Pięknie można tam spacerować. To jest, wjeżdża się od strony tutaj Podczela, tego sanatorium, idzie się tam aż do samego morza. Ale zdarzyło się 2 czy 3 lata temu, że morze przerwało ten wał. I niemalże wszystka słodka woda właśnie z tego ekoparku wyciekła do morza. Sam ten ekopark wyglądał bardzo, bardzo tragicznie. W całym tym nieszczęściu to jeszcze tak odbyło się szczęśliwie, że ten ekopark jest położony ciut wyżej niż poziom morza i dlatego przez przerwane wały wlała się do morza słodka woda. Aż trudno sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby było odwrotnie i gdyby to morze ze słoną wodą wlało się do owego ekoparku. Ale tak czy owak, tak czy siak, obraz przedstawia się tragicznie. Skutki, czy też setki gnijących ryb, smród, bagno, usnięte drzewa, brak ptactwa tego, które tam zawsze było. Krajobraz jak po bitwie. Oczywiście odbudowę ekoparku należało rozpocząć od odbudowy i umocnienia przerwanego wału. Nikt wcześniej by nie napuszczał tam żadnej wody, gdyby ten wał nie był naprawiony. Wał w końcu naprawiono, ale tak jak sądzę, to potrwa pewnie jeszcze parę lat, zanim wróci ten teren do dawnego i nabierze dawnego wyglądu. Chciałbym powiedzieć, gorzej wygląda sytuacja z człowiekiem. Gorzej wygląda sytuacja człowiekiem. Tak może być w życiu niejednego człowieka wierzącego. Cała jego świętość, jak owa słodka woda, może z niego wyciec. Albo co jeszcze gorzej, cały brud tego świata, jak owa słona woda, może wglać się do jego duszy i uczynić nieodwracalne spustoszenie. Czy człowiek wierzący albo zbór ma wyglądać jak miasto z rozwalonym murem? W zeszłą niedzielę powiedzieliśmy, że chyba nie ma takiego grzechu, którym nie byłby w obecnym życiu człowieka wierzącego i zboru. Zupełnie zaciera się różnica pomiędzy tym, co święte, a tym, co bezbożne i grzeszne. Tak jest dzisiaj współczesny człowiek. Niestety takie są dzisiaj współczesne zbory. Wszystko tam możemy znaleźć. Niektórym wydaje się, że tak może być, że wszystko jest wolno. A więc jeśli wszystko wolno, to nie ma żadnych murów, nie ma żadnych granic, nie ma żadnych bram. Wszystko może być zalane przez tą słoną wodę i być zniszczone kompletnie. Ale człowiek wierzący powiada, my żyjemy w prawdziwej wolności. Co nam kto będzie mówił, jak mamy żyć? My wiemy swoje, my wiemy, że możemy tak żyć. Wszystko mi wolno. Niektórzy tym zasłaniają swoje życie, grzesząc, dopuszczając się różnych niegodziwych rzeczy przed obliczem Boga. I niektórzy wierzący zupełnie zatarli granice pomiędzy tym, co i jak stanowią wymogi Boże i święte życie, a tym, co składa się na świeckie życie. Nie przeszkadza im, że wróg duszy ludzkiej wchodzi do tego, co miało być warownią Bożą, bez żadnego skrępowania, bez żadnej obawy, bez żadnego wstydu nawet. Nawet podoba im się takie życie. Są podobni, jak Słowo Boże powiada, do mieszkańców Niniwy. Wiecie, co o nich jest tam powiedziane? W Księdze Jonasza, 4 rozdział, werset 11. Tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżniać między tym, co prawe, a tym, co lewe. Taki wielki tłum ludzi, 120 tysięcy ludzi, nie potrafi rozróżniać między tym, co jest dobre, a co jest złe. Skąd się to bierze? Skąd się to bierze? Ja sądzę, że to są rozwalone mury, że to są spalone bramy, że grzech bez przeszkód może wkraczać w nasze życie i nie zwracamy na to uwagi. Wtedy traci się ową orientację, co jest dobre, co jest złe, co jest święte, co jest Boże, a co jest świeckie. Już w Starym Testamencie Bóg zwracał się z apelem do ludu Bożego. W III Księdze Mojżeszowej czytamy, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co nieświęte. Między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. i abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. To jest nasze zadanie. Zadanie dla ojców, dla matek, dla każdego człowieka, aby uczyć nawet synów. Nie mówi się o tym, że sami winniśmy się uczyć, aby rozróżniać między tym, co jest święte, a tym, co jest nieświęte. Między tym, co jest czyste, a tym, co jest nieczyste. Między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Król Salomon natomiast, kiedy obejmował swą władzę nad Izraelem, jak pamiętamy, nie prosił o długie życie. Ani nie prosił o bogactwo. Ani nie prosił o śmierć dla swoich wrogów, ale prosił o rozum. Po co mógłby ten rozum? Aby umieć być posłusznym prawu. Popatrzcie, jak wygląda jego modlitwa, modlitwa Salomona, zaraz na początku jego panowania. Salomon modli się tak. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżnić między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój lud, ogromny lud? I to jest ta prawdziwa sztuka życia. Umieć rozróżnić między tym, co święte, a tym, co grzeszne. Co światowe, a co Boże. Co jest sakrum, a co jest profanum. Bo gdybyśmy chcieli spojrzeć na istotę dzisiejszego chrześcijaństwa, a nawet spojrzeć na nasze życie i chcieli sobie odpowiedzieć na proste pytanie, co to jest grzech? Co dzisiaj stanowi grzech? Co dziś stanowi sedno grzechu? Co dziś jest grzechem? Co dziś jest grzechem, jaki możemy popełniać? Założę się, że nie potrafimy wymienić wielu grzechów. O, morderstwo, tak, no, cudzołóstwo, jakieś tam wielkie rzeczy. Ale czy tylko? Z przykrością trzeba stwierdzić, że nie ma takiego grzechu, który nie mielibyśmy, czy nie moglibyśmy znaleźć w Bożym Kościele. Nie ma żadnych granic, które by nie były przekroczone. Zatarła się różnica pomiędzy wierzącym a niewierzącym. Człowiek wierzący nie boi się przekraczać kolejnych granic, jakie wyznaczył mu Bóg. W Bożym Świętym Kościele dziś możemy spotkać się z wszelką niemoralnością, plagą zdrad i rozwodów, pijaństwa. Bracia i siostry, jeszcze kilkanaście lat temu nie do pomyślenia byłoby w zborze był ktoś zniewolony nikotyną. By ludzie młodzi, zresztą starsi też, bez ślubu wyjeżdżali na wspólne wakacje czy w czasy pod jeden namiot. Nie do pomyślenia jest, by wiązali się z niewierzącymi współpartnerami. Nie do pomyślenia byłoby nie prowadzili świętego Bożego życia. Jak to dzisiaj wygląda? Każdy z nas może widzieć. Dziś jak przez dziurawe sito wszelkie zło sączy się do wnętrza człowieka, a tym samym do życia też i zboru. Wszelkie plagi nieczystości, złych pożądliwości, egoizmu, materializmu zalewają duszę i czynią ją martwą dla Boga. Ba, nawet dzisiaj nikt nie czuje z tego powodu wstydu, nikt nie czuje zażenowania czy też jakiegoś pohańbienia. I ta oczywista duchowa bieda wydaje się, jakby to był najlepszy i największy skarb, najprawdziwszy skarb. Pan Jezus Chrystus, pamiętacie, opisując stan dzisiejszego Kościoła, powiada, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. A potem jeszcze głośno krzyczy Pan Jezus, upamiętaj się, nawróć się, odbuduj swoje mury, napraw sprawione bramy, postaw granice i tamę dla zła, które dla ciebie być może już nawet nie jest złem. A Kościół Boży zalewa wielką nawałnicą i zniewala i człowieka, a też i całe zbory. Kiedyś przez proroka Jeremiasza Bóg powiedział tak. Przeto tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, wtedy ja cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim, a jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, tak mówi stary przekład, będziesz jako usta moje. I w tym cały problem. Odłączyć rzecz kosztowną od nikczemnej, jak mówi stare tłumaczenie. Odłączyć, oddzielić. Oddzielić się murem od tego świata. I to wcale nie muszą być mury z cegieł czy z kamienia, jak to w średniowieczu zrozumiano. Ale ustawić sobie wewnętrzne granice, które oddzielają dobro od zła. Wiecie, kiedy Nehemiasz wrócił do ziemi izraelskiej, to jeszcze tej samej nocy, poczytajcie księgę Nehemiasza, jeszcze tej samej nocy poszedł, by oglądać mury miasta. Nikomu nic nie powiedział, ale poszedł najpierw, pierwszą rzecz, jaką chciał zrobić, to oglądnąć mury miasta. A kiedy zobaczył, że są zwalone, później do starszych kapłanów, przełożonych ludzi, przedniejszych ludzi powiedział tak: wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli w pohańbieniu. Pięknie. Odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli w pohańbieniu. Oto prawdziwe wezwanie dla współczesnego Kościoła, dla życia każdego człowieka wierzącego. Odbudujmy jego mury, wypełnijmy wyłomy, budujmy solidne bramy. Bogu niech będą dzięki, że tamci poszli za radą Nehemiasza, a jego zawołanie: zabierzmy się do budowy, Słowo Boże powiada, i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Czy poszło im łatwo i przyjemnie? Czy budowa nie wymagała nadludzkich sił, samozaparcia, licznych wyrzeczeń? Czy wróg ludzkiej duszy tak łatwo się poddaje i że z spokojem patrzy na odbudowę Bożego dzieła? O nie, bądźmy tego świadomi. Ani wtedy, ani teraz. Popatrzmy na reakcję tych wrogów Izraela. Chciałbym tutaj kilka wersetów przeczytać. Właśnie z Księgi Nehemiasza, 2 rozdział, werset 10. A gdy Sanbalat, Chronita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał zatroszczyć się o pomyślność synów izraelskich. Albo 2 rozdział, werset 19. A gdy Sanbalat i Chronita i Tobiasz, sługa amonicki oraz Arab Geszem, dowiedzieli się o tym, drwili z nas, lżyli z nas, mówiąc: cóż wy to tutaj wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Albo 4.1. Gdy Sanbalat usłyszał, że my odbudujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył, zaczął drwić z Żydów. 4.3. A Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: choćby zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy na ich mur kamienny, zwali go. Czytajmy tę księgę Nehemiasza, zobaczmy, jak wrogowie kpili, pałali gniewem, jak próbowali oszukać i wprowadzić błąd, czy też zastraszyć synów Izraela, by nie odbudowali murów Jeruzalemu. Na czym tak bardzo zależało, bracia i siostry? Czemu akurat tak się uwzięli na mury? No rozumiem, gdyby chcieli burzyć domy ich, prawda? Gdyby chcieli jakąś tam infrastrukturę burzyć tego miasta, ale dlaczego akurat uwzięli się na mury? Tak, mury stanowią o bezpieczeństwie każdego miasta i każdego człowieka. Jeśli są zwalone, jeśli są spalone bramy, zło wlewa się szerokim strumieniem do duszy człowieka. I tą samą metodę dzisiaj szatan posługuje się wobec ludzi wierzących, próbując ich ośmieszyć, zastraszyć, odizolować, przedstawić jako dziwaków, wsteczniaków, nie idących z duchem czasu, takich nieeuropejczyków, powiadają, a wy z jakiejś innej planety jesteście, nieprzystających do dzisiejszych norm ludzi jakby z średniowiecza. I tak jak niegdyś, współcześni Sanbalaci, Tobiaszowie i inni wrogowie narodu Bożego mają za sobą królów i władców stanowiących prawo. Kto się temu sprzeciwi? Na naszych oczach oglądamy, jak prawo idzie w kierunku zła, usanskrionowana jest zła. Nie chcę dzisiaj o tym mówić, ale każdy z nas dziennik ogląda, prawda? I szczycą się wszystkie kraje europejskie, już tylko nie Polska, prawda? Jeszcze ustanowiły, że mogą zawierać związki małżeńskie, pary homoseksualne. Ależ to jest wolność, prawda? To jest prawdziwa wolność. Prawo sankcjonuje jest grzech. Tak się to dzieje, bo ci współcześni Sanbalaci, Tobiaszowie mają za sobą władców i królów stanowiących prawo i któż się im sprzeciwi? Czasy ostateczne, w których żyjemy, są pełne odstępstwa, nieprawości, niemoralności, duchowej zgnilizny i wszelkiego innego zła, które wartkim strumieniem próbuje wlać się również do Kościoła Bożego i tego musimy być świadomi. Tego musimy być świadomi. Jedynym ratunkiem jest odbudowanie na nowo murów miasta i naprawianie spalonych bram. Jak zabrać się do takiego trudnego zadania? Popatrzmy jeszcze na tamtych odbudujących muru Jeruzalem. Chciałbym tutaj takie 4 punkty wyłowić. Po pierwsze, musiała być decyzja, deklaracja ze strony tych, którzy chcą odbudowywać. Nic nie dzieje się bez decyzji. Nic nie dzieje się bez tego, kiedy człowiek nie postanawia. Nawet chrześcijaninem nie możesz zostać, kiedy w pewnym momencie nie powiesz, ja deklaruję, ja chcę iść za Jezusem. A więc wszystko musiało być poprzedzone taką deklaracją, taką decyzją. Owe przyłożenie ręki do dobrego dzieła. Gdyby nie było wiary w to, że tę pracę można wykonać, gdyby Izraelici popadli w zniechęcenie, mówiąc, to nie da rady, to przerasta nasze możliwości, nie warto nawet próbować, pewnie wróg miałby powody do triumfu i świętowania zwycięstwa. Ale lud Boży nie tylko zadeklarował, ale ochoczo wziął się do pracy. Jaki jest efekt? Popatrzmy na 4 rozdział, werset 6. My zaś odbudowaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Ochotna praca to połowa sukcesu. Ale jak pracować w takich niesprzyjających warunkach? Jak pracować w takich niesprzyjających okolicznościach? Jak przezwyciężyć własny, swój strach, wszelką bojaźń? Tutaj Nehemiasz powiada tak, chciałbym przeczytać fragment od 7 do 15 rozdziału, wersetu 4, rozdziału 4. Gdy Sanballat, Tobiasz, Arabowie, Amonici, mieszkańcy Asztodu usłyszeli, że naprawa murów Jeruzalem postępowała naprzód, gdy wyłomy zaczęły się wypełniać, zapłonęli wielkim gniewem. I wszyscy oni z połem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalem i spowodować w nich zamęt. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże. I mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragarza, gruzu wiele, nie zdołamy już sami odbudować muru. Wrogowie zaś nasi myśleli, nie powinni się dowiedzieć i spostrzec, aż wpadniemy między nich, wybijemy ich i zatrzymamy robotę. Gdy wtedy mieszkańcy, mieszkający obok nas, niech Judejczycy, przyszli 10 razy nam powiedzieli, że z wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogowie przeciwko nam. Ustanowiłem w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc, że się boją, wstąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników, do pozostałego ludu, nie bójcie się ich, Pana Wielkiego i Strasznego wspominajcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, i wasze żony i domy. A gdy nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił, odstąpili od niego, a myśmy mogli powrócić wszyscy do murów, każdy do swojej roboty. Zwróćmy uwagę na to ich zachowanie. To jest druga bardzo ważna rzecz. Po drugie, oni modlili się do Pana, a każdy pilnował swojego zadania. To nie sam Nehemiasz, ani nawet jego najbliższe otoczenie współpracowników, ale cały lud był zaprzęgnięty do owej pracy. Każdy miał swoje zadanie do wykonania. Nikt spośród nich nie był bezczynny, bez pracy, a przede wszystkim bez wyjątku mogli wołać do swego Pana, modlić się do Niego. Bracia i siostry, czy możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałby zbór, choćby nasz zbór, gdyby wszyscy jego członkowie byli zaangażowani w modlitwę i w pracę? Jak wyglądałby nasz zbór, gdyby wszyscy jego członkowie byli zaangażowani i w modlitwę, i w pracę? Niektórzy powiedzieli, ja już się napracowałem, niech teraz inni pracują. Niektórzy mówią, a nie chce mi się. A to jest taka grupka, która zawsze to zrobi najlepiej, prawda? Po co mi tam się zupełnie wysilać? Ale co byłoby, gdyby tak było jak za Nehemiasza. Każdy by się modlił i pracował. To jest ta druga rzecz. Trzecia rzecz. Czytamy tutaj w Bożym Słowie, w jednej ręce trzymali kielnię, a w drugiej broń. Lecz do owego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie i tarcze, i łuki, i pancerze. Naczelnicy zaś stali nad całym domem judzkim, odbudowującym mur. Tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Z tych, którzy budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Trębacz zaś stał obok mnie. Jeśli dziś używamy jakiejkolwiek broni, to jest jedynie to miecz ducha, jakim jest Boże Słowo. I sam Pan Jezus Chrystus dał nam ten wspaniały przykład, jak walczyć z przeciwnikiem duszy ludzkiej, z szatanem. To jest Boże, poprzez Boże Słowo. Ale jeśli nie mamy Bożego Słowa, jeśli nie znamy Bożego Słowa, jak mamy z przeciwnikiem naszym walczyć? Tam na pustyni Pan Jezus Chrystus ciągle odwoływał się do Bożego Słowa. Napisano, napisano, napisano i wytrącał broń z ręki szatana. Szatan nie mógł nic zrobić przeciwko Bożemu Słowu, przeciwko takiemu mieczowi. Praca jedynie z kielnią w ręku może być zupełnie chybiona, jeśli w drugiej ręce nie trzymamy Słowa Bożego. Ono jest mieczem obosiecznym, ono jest wykładnią wszelkiej prawdy, dlatego jej potrzebujemy. Kielnia z jednej strony, z drugiej strony miecz. I czwarte, ostatnie, praca bez ustanku. Praca bez ustanku. Czwarty rozdział, 21 werset powiada, tak to wykonaliśmy pracę, podczas gdy druga ich połowa trzymała włócznie od pojawienia się zorzy porannej aż do wzejścia gwiazd. Pracowali nieustannie przez cały dzień. Nie oszczędzali się, lecz pilnie wykonywali swoje obowiązki. Nie pracowali dla Boga tylko w sabat czy też w niedzielę, ale w dzień wykonywali wiernie swoją pracę. Dlatego Bóg ich błogosławił. Dlatego mury, brama miasta na nowo zostały odbudowane. I lud mógł wtedy świętować na cześć swego Pana. Wróg został odepchnięty, a mieszkańcy grodu Bożego mogli bezpiecznie mieszkać w jego murach, bezpiecznie przebywać. I to jest moją modlitwą też, dla mnie osobiście, a też wierzę, że dla każdego z nas, szczególnie też dla naszego zboru, aby nam się udało, aby nam się udało w życiu osobistym, w życiu zborowym odbudowywać mury, naprawiać spalone bramy. Ktoś powie, bracie, to już nie da rady. To tak jakby kijem zawracać Wisłę. To już nie da rady. To już tak daleko poszło, że już pewnie nic nie zostanie. Faktycznie, Słowo Boże powiada, kto jest święty, niech się nadal uświęca, ale kto jest zły, ma się uświęcać? Nie, ma nadal czynić zło. Ma nadal czynić zło. I być może taki rozdział będzie w życiu ludzi wierzących, w życiu zborów pańskich. Będą ludzie, którym będzie zależało na świętości, którzy będą dążyć do świętości, którzy będą stawiali granice, aby jakiekolwiek zło nie mogło się wlać do ich duszy. A będą też ludzie, którzy będą coraz szerzej otwierać swoje serce. Nie dla Chrystusa, dla świata i tego, co świeckie. Ach, jak pięknie, jak przyjemnie, prawda? Wszystko to wpływa, jak ta słona woda i zatruwa życie człowieka wierzącego. Jak ono później wygląda? Popatrzcie na niektórych ludzi, którzy gdzieś odpadli od Boga, którzy gdzieś zwątpili. Jak wygląda ich życie dzisiaj? Wszystko im wolno, wszystko im wolno. Żyją jak chcą. Oby Pan rzeczywiście sprawił, by nasze mury mogły w Jego imieniu, w Jego sile być odbudowane. Amen.